Witaj Kościele. Cieszę się, że mogę być z Wami tutaj dzisiaj. I że mogę dzielić się Słowem Bożym. Bóg jest dobry. Jest naprawdę niesamowity. I wczoraj mieliśmy tutaj spotkanie młodzieżowe. I by spędzić czas z Bogiem. I wiecie, gdy wróciłem do domu, do Pawła, i siedzieliśmy jeszcze chwilę w kuchni, rozmawialiśmy, byłem bardzo zmęczony i położyłem się spać, ale było we mnie tyle emocji, tyle radości, tyle myśli, że nie mogłem zasnąć. Czułem się, jakbym był naprawdę po jakiejś niesamowitej randce. Nie mogłem zasnąć chyba do drugiej w nocy, bo tyle było emocji, tyle było myśli, tyle było wspaniałych rzeczy. I wiecie, ostatnio Pan Bóg dużo mówi do mnie, dużo mi pokazuje. Dużo tematów kładzie na serce, jak choćby spędzanie czasu z Nim i jaki to ma wpływ na nas. Ostatnio pokazuje mi, jakie jest ciało, że ciało nie ma moralności, że ciało zostało stworzone tak, by brać dla siebie wszystko, jak najwięcej, bo w ogrodzie Eden wszystko było dobre, więc ciało jest tak stworzone, by brać i czerpać jak najwięcej. Tylko że mamy teraz zło na świecie i musimy walczyć. Bóg pokazuje mi też, co to jest duchowa walka, rodzaje duchowej walki. Ostatnio uczy mnie o przebaczeniu. I wiecie, i miałem masę tematów, z którymi chciałem się z Wami podzielić. I myślałem sobie, że przed tym weekendem no nie będę musiał się dużo przygotowywać, bo mam wachlarz. I gdybyśmy chcieli, to mógłbym dzisiaj mówić naprawdę tutaj, do wieczora. I w piątek odkurzałem mieszkanie i przyszły myśli, przyszły historie, dobrze znane. Przyszło przesłanie, słowo, że musiałem przestać odkurzać i usiąść i to wszystko spisać. I dziś o tym chciałbym mówić. Ale zanim schylmy nasze głowy i pomódlmy się przez chwilę. Panie, proszę Cię o ten czas. Proszę Cię o każde serce, o każdy umysł. Aby każdy na tym miejscu był skupiony i teraz ten czas naprawdę oddał Tobie. Ja proszę Cię o mnie, Panie. Wiesz, że jestem taki mały, taki nic, Panie, w porównaniu do Ciebie. Proszę Cię, wylej mądrość na mnie, wylej Ducha Świętego, aby słowa, które będą mówione, żeby inspirowały, żeby poruszały, żeby była w nim mądrość, Panie. Amen. Kochani, będę mówił o tym, czy wiesz, czego chcesz. I gdy była tutaj modlitwa i Dawid się pytał, czego chcecie? Nie było próśb. Myślę, że ten temat jest ciekawy i ten temat Was zainspiruje do czegoś ważnego. Chciałbym na samym początku, żebyście się zastanowili, co to jest plan. Co znaczy dla Ciebie planować? My z Pawłem kiedyś lubiliśmy oglądać Gang Olsena. I oni, nie wiem, czy wielu z Was kojarzy ten serial, ale tam był jeden człowiek, który zawsze miał plan. I ten plan był bardzo skomplikowany i niesamowite plany układał. Co to jest plan? Z czego się składa dobry plan? Gdybyśmy chcieli, nie wiem, popełnić przestępstwo i napaść na kantor, muszę wiedzieć, czego chcę, tak? Chcę pieniędzy, łatwych pieniędzy. Muszę zobaczyć, co mam w swoim zasięgu, tak? Czy mam kominiarkę, czy mam broń, czy nóż. Muszę wiedzieć, jak to osiągnąć, gdzie jest taki kantor, tak? I najważniejsze, muszę wiedzieć, co zrobię, gdy uda mi się to. Tak jest z przestępstwem. Ale tak jest też z dobrymi rzeczami. Gdy coś chcę zdobyć wykształcenie, muszę wiedzieć, czego chcę. Muszę wiedzieć, co mam w zasięgu. Czy mam książki, czy mam finanse do tego, by wyjechać, czy stać rodziców, bym w tygodniu tam mieszkał, czy muszę być na niestacjonarnych. Muszę wiedzieć, jak to osiągnąć. Muszę wiedzieć, co zrobić, gdy uda mi się to zrobić. Dwa zdania słyszałem ostatnio. Jedno dość często powtarzane, byliśmy z Dawidem na takim obozie studenckim i kilku studentów, chrześcijan, mówiło takie zdanie. Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz Mu o swoich planach. Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, powiedz Mu o swoich planach. Ja zacząłem sobie myśleć, Czy źle jest planować? Czy źle jest mieć jakiś cel? I później usłyszałem inne zdanie. Jeśli chcesz rozczarować Pana Boga, powiedz Mu o tym, że nie wiesz, czego chcesz. Gdzie jest równowaga? My jako chrześcijanie słyszymy wiele słów, aby się nie troszczyć, aby się nie martwić, aby zdawać się na Boga, aby ufać Mu. I wiecie, i to dziś podświadomie wyłącza w nas myśli o planowaniu. Jakoś słowo planowanie jest takie ziemskie, takie małe. I chciałbym teraz, żebyśmy... Będziemy dużo dzisiaj Słowa Bożego czytać. I dużo znanych historii. I bardzo Was proszę, błagam wręcz, nie zamykajcie się w tym, o, znam tą historię, więc już się wyłączam. Skupmy się, będziemy naprawdę studiować znane fragmenty. Ale pod... Nie wiem, czy to ja. Ale pod względem właśnie planowania. Zobaczcie, Przypowieści Salomona, 3:5-8. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. I przeczytajmy kolejny fragment z Jakuba, 4:13-16. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić: jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Jakbyś mógł cofnąć, Hubert, do pierwszego fragmentu Przypowieści Salomona. O, super. Kochani, czytając te wersety tak szybko, bez zastanowienia, możemy powiedzieć, planowanie jest złe. Pragnienia, cele, chęć osiągania ich są złe. Zaufaj Panu z całego swojego serca. Mamy zaufać Panu z całego naszego serca. I nie polegać na własnym rozumie. Ale zobaczcie na te słowa. Czy Pan Bóg mówi, masz nie korzystać z rozumu? Ja chcę dziś, byśmy w tym złapali równowagę. Czy Bóg w tym słowie mówi, żeby nie korzystać z rozumu? On mówi, nie polegaj na własnym rozumie. I to, co mnie dotknęło, co mój brat zwrócił mi na to uwagę. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Mamy pamiętać o Bogu. Kiedyś mówiłem kazanie o fundamentach, że masz budować na dobrym fundamencie. Masz pamiętać na wszystkich swoich drogach. Ale zobacz na słowo, na swoich drogach. Bóg zakłada, że możesz mieć swoje drogi, że możesz mieć plan, że możesz mieć drogę. I On mówi, że jeśli w każdej drodze będziesz polegał na Nim, pamiętał o Nim, to On będzie prostować twoje ścieżki. Twoje ścieżki. Czyli twoje decyzje, twoje plany. Jeśli ty we wszystkim będziesz polegał na Bogu, nie będziesz pokładał nadziei w rozumie, ale będziesz używał rozumu, to czy będziesz... Nie wiem, to chyba jest jednak ten mój telefon. Ja go połączę. Jeśli będziesz polegał na Bogu, nie będziesz polegał na własnym rozumie, ale będziesz go używał. Zobacz, możesz różne drogi wybierać. Jeśli chodzi o twoją przyjaźń, jeśli chodzi o szukanie pracy, o nie wiem, partnera, o różnego rodzaju rzeczy. Twoje drogi, ale pamiętaj na tych drogach. I nawet jeśli gdzieś popełnisz błąd, nawet jeśli gdzieś jakaś decyzja, jakiś plan nie jest do końca dobry, nie za bardzo się Bogu podoba, Pan Bóg będzie go prostować. Pan Bóg będzie to korygował. Zobaczcie ten list Jakuba o tych ludziach. Oni powiedzieli, że pójdą do takiego i takiego miasta, będą ciągnęli zyski z tego i tego przez rok. Zobaczcie, tu jest plan, gotowy plan. Miejsce, że tam pójdą, że będą handlować tym i tym. Nawet jest okres czasu podany. Jaki zarzut Boga jest tutaj? Jaki jest tutaj zarzut Boga? Czy Pan Bóg był zły, że mieli plan? Czy Pan Bóg był zły na to, że oni wiedzieli, czego chcą? Werset 15. Zamiast tego winniście mówić. Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Zobaczcie, Bóg nie skreślił tego to lub owo, ich planu, ich celu. Pan Bóg miał inny zarzut. Pan Bóg powiedział, nie pamiętacie o mnie. Nie mówicie, jeżeli Pan zechce, to zrobię to lub to, co planowałem. To jest ciekawe, pomyślmy o tym. Czy mamy planować? Czy mamy planować? Czy mamy mieć cele? Czy mamy mieć rzeczy, do których dążymy? Czy mamy nie zakładać? Moim zdaniem, patrząc na te słowa, głównym zarzutem Boga jest to, że my zapominamy o Nim na swoich drogach, że my nie pamiętamy o Nim, że my nie polegamy na Nim całym sercem, że my pokładamy ufność w rozumie. Mamy Go używać. Możemy mieć drogi, możemy wybierać. Możemy mówić, zrobimy to lub tamto. I Bóg nie skreśla tego i nie mówi, co tam zaplanowałeś. Ma inne pytanie. Czy pamiętasz o mnie na tych wszystkich drogach? Czy jestem w tym wszystkim z tobą? Chciałbym, żebyśmy przeczytali inną, bardzo znaną historię. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35, 43 werset. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35, 43 werset. Ty możesz mi dać konspekt. Już nie wiem, ja już wszystko rozłączyłem, więc jeśli to sprzęga, to już nie jestem ja. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, 35, 43 werset. A gdy on przybliżył się do Jerycha, pewien ślepiec siedząc przy drodze siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przychodzi, dowiadywał się, co się dzieje. Powiedzieli mu wtedy, że Jezus Nazareński przechodzi. I zaczął wołać, Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. A ci, którzy szli naprzedzie, gromili go, by milczał. On zaś coraz głośniej wołał, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie. A gdy ten się zbliżył, zapytał go, mówiąc, co chcesz, abym ci uczynił? A on odrzekł, Panie, abym przejrzał. A Jezus rzekł do niego, przejrzyj, wiara twoja uzdrowiła cię. I zaraz odzyskał wzrok i szedł za nim, wielbiąc Boga. A cały lud, ujrzawszy to, oddał chwałę Bogu. To, co mnie zastanawia w tej historii, to jest to, po co Jezus go zapytał? O co zapytał? Co chcesz, abym ci uczynił? Postudiujmy to słowo, pomyślmy chwilę. Wyobraźcie sobie, że idziemy wszyscy, jesteśmy w tłumie. I gdzieś tam na końcu jest człowiek, który jest niewidomy. I ja go wołam. I on biegnie do mnie w tym tłumie tych ludzi. Nie jestem jakiś super inteligentny, ale myślicie, żebym się nie połapał, żebym się nie zorientował, że on jest niewidomy? Jak się porusza człowiek, który nie widzi? Taki człowiek jeszcze biegnie, jeszcze chce być jak najbliżej punktu A tego Jezusa, który mówi, chodź do mnie. Wiesz, gdyby on miał, nie wiem, chroniczne bóle brzucha, na to byłby chory. Albo, nie wiem, miałby chorą rękę. Idąc do Jezusa, Jezus mógłby, nawet wyłączając duchowość, mógłby nie wiedzieć, co mu jest. Ale to była taka dolegliwość, że z daleka było widać to, że on jest niewidomy. Więc po co Jezus go zapytał? Rozumiesz to? Przecież widzicie czasem ludzi niewidomych. On nawet nie patrzy ci w oczy. Ja z oddali mogę zobaczyć, że ktoś ma problemy ze wzrokiem. Szybko można zdemaskować taką osobę. Więc po co Jezus zapytał? Inna historia. Ewangelia Jana. 5 rozdział. Od 1 do 9 wersetu. Ewangelia Jana, 5 rozdział, od 1 do 9 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mając 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. I zobaczcie teraz. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie i wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Moje kolejne pytanie do ciebie. Po co Jezus go zapytał? Chcesz być zdrowy? Czy to nie było trochę głupie? Czy to nie było trochę przewrotne? Czy ty byś się nie zirytował? Ja bym się na przykład zirytował taką sytuacją. Nie wiem, jestem gdzieś, pracuję i wbija mi się ogrodzenie w brzuch. I wiozą mnie do szpitala, do miejsca, gdzie jest pełno chorych, gdzie niosą pomoc. I ja mam to ogrodzenie wbite i krwawię. I lekarz podchodzi do mnie i mówi: chcesz być zdrowy? Wiecie, jeśli ktoś by był takim nerwusem, to by mógł powiedzieć: nie, wiesz, wpadłem tu kupić frytki. No jasne, że chcę być zdrowy. On był w miejscu, przy sadzawce. To był taki, jakby powiedzieć, szpital. To było miejsce, gdzie byli tylko chorzy. Oni mieli jeden cel, by pójść tam po uzdrowienie. On leżał tam tyle lat. To było widać to, że on choruje. A Jezus podchodzi do niego i mówi: ty chcesz być zdrowy? Nie, leżę tutaj dla rozrywki. Ale ten człowiek wypowiedział swoją potrzebę. Ten człowiek powiedział, co mu jest. Zastanów się, dlaczego Jezus nie przeszedł obok niego i jego cień nie uzdrowił? Dlaczego Jezus, nie pytając się, powiedział: widzę, że leżysz tutaj. Widzę, że jesteś chory. On by mógł jeszcze powiedzieć: o, widzę, żeś prorok. Uzdrawiam cię. Dlaczego Jezus zapytał? Wiecie, gdy rozmawialiśmy o tym na młodzieżówce, mówię: czy my nie jesteśmy w pewnej schemacie, w pewnej klatce chrześcijańskiej? Ja zacząłem zadawać pytanie moim chłopakom, dziewczynom z młodzieżówki. Powiedz, czy znasz osobę w kręgu chrześcijańskim, która choć raz kiedyś powiedziała: a nie mówię o tym, bo Bóg i tak wie. Bóg i tak zna moje prośby. Bóg i tak widzi, wie. I oni zaczęli mówić: mało, że ja znam takie osoby. Ja sam często tak czynię. Ja sam, gdy jesteśmy na młodzieżówce i się pytasz, o co chciałeś powiedzieć, to mówię: a, Bóg i tak widzi, Bóg i tak wie. Po co o tym mówić? Często jestem sam w domu i modlę się o różne rzeczy, ale nie werbalizuję tych problemów. Nie mówię o nich. A, bo i tak Bóg wie. Bóg zadziała, jeśli będzie chciał. Więc ja się pytam, dlaczego Jezus pytał, widząc, że ten człowiek jest ślepy? Dlaczego on pytał, czy chcesz być zdrowy, człowieka, który był w miejscu, w którym się szukało zdrowia, który widać było, że był chory od wielu lat? Dlaczego mu tak zależy na tym, byś ty wypowiadał swoje pragnienia, byś ty mówił o swoich prośbach, byś ty wiedział, czego chcesz? Ostatnia długa historia, też bardzo znana. Ewangelia Marka, 5 rozdział. 25-34 werset. I tu ta historia mnie po prostu powaliła na kolana. Czytałem ją wiele razy, a nigdy nie patrzyłem w ten sposób. I wiesz, że to Duch Święty poruszył i pokazał tą Ani 25 werset. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo cierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła: jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego: widzisz, że lud napiera na Ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokół, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, widząc, co się stało, przystąpiła, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. A on jej rzekł: córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Wiecie, co zwróciło moją uwagę? Właściwie na co Bóg zwrócił mi uwagę? Że ona miała konkretny plan, konkretne rozwiązanie. Na czym polegał ten plan? Jeśli przedostanę się przez tłum, jeśli zdołam dotknąć choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. Przecież to jest konkretne rozwiązanie danego sytuacji. To jest plan. To jest narzucanie Bogu mojej woli. Wiecie, ta niewiasta miała plan, miała wizję, miała jakieś wyobrażenie. Często się mówi, naprawdę, często w kościele, wśród chrześcijan się mówi: nie planuj, bo Pan Bóg i tak zadziała inaczej niż sobie wyobrażasz, niż sobie myślisz. Słyszeliście coś takiego? Kiwnijcie głową, kto takie coś słyszał? No żebym miał pewność, że nie jestem wyrwany. Słyszeliście coś takiego? Nie planuj, bo Bóg i tak, nawet jeśli to zrealizuje, to zrobi to, zadziwi Cię, zrobi to w inny sposób. A ja się pytam, dlaczego zawsze ma działać inaczej niż się spodziewamy? Czy Bóg jest przewrotny? Czy zawsze zadziała inaczej, byle tylko zaskoczyć? Jeśli wiesz, czego chcesz, masz plan na daną sytuację i Bóg widzi, że to jest dobre, to czy Bóg jest przewrotny i powie: tak, ale ja to zrobię zupełnie inaczej, byle tylko było na moim, że ja to na pewno zrobię inaczej? Ta historia tego nie pokazuje. Ja chcę, żebyśmy mieli cały czas zdrowy balans. Bóg jest Bogiem cudów, Bóg jest Bogiem cudownym. Bóg często, my coś sobie wyobrażamy, coś myślimy. Pan Bóg nawet mówi o tym w swoim słowie, że często działa tak, że my nawet nie możemy sobie wyobrazić. Często nie możemy sobie nawet się spodziewać, że tak dobrze. Ale to nie wyklucza tego, że jeśli masz dobry plan, że jeśli masz wyobrażenie o danej sytuacji, jeśli masz jakieś dobre rozwiązanie i Bóg widzi, że to jest dobre, to Bóg nie jest Bogiem przewrotnym. Nie będzie robił, wiecie, naokoło, aby tylko było, że On zrobił to inaczej. Aby tylko nie było po Twojej myśli. Jeśli coś jest dobre, Bóg w to wejdzie. Bóg powie: to jest Twoja droga, ale ona mi się podoba, ja ją pobłogosławię. Zobaczcie, gdyby Jezus był przewrotny i powiedział: co, jakaś kobieta będzie mi narzucała, jak to będzie wyglądało jej uzdrowienie? A właśnie, że nie. Że zanim dojdzie do mnie, to ją uzdrowię. Albo zrobię tak, że nie będzie takiego uzdrowienia. Niech się trochę tak pozastanawia. Niech swoją wiarę pobuduje. Dotknie się mnie, a ja ją uzdrowię następnego dnia. Nie. Jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. To był jej plan. I Bóg widział, że to jest dobre. Bo tam była wiara, bo tam była nadzieja, bo tam było też działanie. I Bóg to zrobił. Więc się pytam, czy źle jest przychodzić do Boga z konkretnymi rozwiązaniami? Czy źle jest przychodzić do Boga z pragnieniami? Czy źle jest przychodzić do Boga z jakimś nawet wyobrażeniem scenariusza rozwiązanej sprawy? Może faktycznie Bóg widzi. Dzisiaj Dawid o tym czytał, że Bóg też inspiruje, że daje pragnienia, daje drogi. I może zadziała zupełnie inaczej, niż ty się spodziewasz. I uwielbisz go, powiesz: no wspaniale, lepiej niż sobie wyobrażałem. Ale niech to nie hamuje cię przed tym, by używać rozumu, by planować. Pan Bóg nie chce kukiełek. Pan Bóg nie chce takich samochodzików na radio. W prawo tą w prawo, w lewo tą w lewo. Bóg dał ci wolną wolę. Bóg chce, byś myślał. Bóg chce, byś używał rozumu. Bóg chce, byś miał plany, marzenia. On dużo tych marzeń, planów wkłada w twoje serce. On chce, byś je realizował. On chce nawet, żebyś czasem gdzieś szedł jakąś drogą, która widzi, że nie jest super, od razu idealna, ale On będzie ją prostował i objawi swoją moc. On chce, byś wiedział, czego chcesz. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 27-35 werset. To jest przedostatnie słowo z Biblii. Kto nie dźwiga krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Może do tego miejsca. Co tu jest? To jest mowa o krzyżu, o poświęceniu, o zostawieniu niektórych rzeczy. Ale dalej jest pokazane o tym, że masz planować. Że gdy chcesz coś zbudować, jest głupią rzeczą nie zobaczyć, nie użyć rozumu. Ja chcę znów balans. Nie pokładaj w rozumie nadziei. Nie pokładaj w planie, że później siedzisz i o, tak cudownie to wymyśliłem, super. Już nawet Bóg mi nie jest potrzebny. Ale używaj rozumu. Kiedy idziesz na wojnę, kiedy jest jakiś konflikt, kiedy coś w rodzinie dzieje się nie tak, zaplanuj to. Wsłuchuj się w Boga, czy Bóg w to wejdzie, czy nie, czy ma inne rozwiązanie. Ale ty musisz wiedzieć, czego chcesz. Nie możesz być kukiełką, która czeka. O, nie szukam pracy, nie. Pan da. O, nie wchodzę w żadną służbę. Pan mi pokaże. O, nie szukam męża, żony. Nie szukam przyjaciół. Pan mi wskaże. Jak ma to zrobić? Ile? Zobacz, czy ty... Może to później ten przykład. Albo... Zobacz, jesteś ojcem, jesteś mamą i masz dużo pieniędzy. Dobrze jesteś sytuowany. Nie wiem, masz firmę, czy jesteś jakimś prezesem. Dużo zarabiasz. I stać cię. Zobacz, jaka tragedia. Ja to widziałem w własnym życiu. Przykład taki. Zobacz, jaka tragedia, gdy masz dziecko, które nie wie, czego chce. Słuchaj, synu. Słuchaj, córko. Mam pieniądze. Mogę ci pomóc. Jaki chcesz samochód? No nie wiem. Czy kombi, czy sportowy? Ja widziałem tą sytuację, naprawdę. Byli rodzice, którzy... Mamy pieniądze, możemy cię wysłać na najlepsze studia, do Anglii. A może chcesz poznać, nie wiem, w Niemczech są dobre, nie wiem, ekonomiczne uczelnie. A może artystyczne, może to. Co, mamy pieniądze, możemy w ciebie zainwestować. Co chcesz? Ja nie wiem, co chcę. Jak mu pomóc? Wiesz, zarabiamy z mamą. Możemy ci kupić mieszkanie, żebyś już zaczął pracować. Znaczy na swoim być. A nie wiem, czy ja chcę domek, a może to dużo roboty, a może w bloku. Nie mam sprecyzowanych. Zobaczcie, ręce opadają. Ja widziałem takich rodziców i ich dzieci, które nie wiedziały, czego chcą. Nie były zdecydowane, nie miały planów, nie miały wizji na siebie. Wiecie, i mi żal było tych rodziców, możesz mieć wszystko i im nie pomożesz. Bo nawet jeśli im coś dasz, to nawet nie wiesz, czy ona jest zadowolona, czy to mu się przysłużyło, bo nie wiadomo, o czym, co pragnie, czego chce. Ostatni werset. Bardzo krótki, ale zachęcający. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Wiecie, i zawsze ten werset, patrzyłem na ten werset jako taką zachętę i taką Boga, który jest dostępny, który odpowiada, który otwiera, który daje. Ale nigdy nie patrzyłem na ten werset z perspektywy zachęty Boga. Bo o co prosić, jeśli nie wiesz, czego chcesz? Czego szukać, jeśli nie wiesz, czego pragniesz? Gdzie kołatać, jeśli nie wiesz, które drzwi chcesz otworzyć? Wracając do tematu tej kobiety, która miała krwotok, która przedostawała się do Jezusa. Miała ten gotowy plan, miała tą gotową wizję. Co uczniowie powiedzieli, gdy Jezus spytał się, kto mnie dotknął? Powiedzieli, wielu jest wokół ciebie, wielu się dotyka. Ale tylko ona została uzdrowiona. Jezus był bardzo popularny. I ja teraz sobie wyobrażam to, że jak on był w tłumie, to tak ludzie do niego lgnęli, jak teraz, nie wiem, jest jakaś gwiazda, tak? Pop czy coś takiego wychodzi ze sceny i ludzie naciskają, wielu ją dotyka. Wielu ludzi się ocierało, dotykało, ale nie mieli wizji, nie mieli planu, nie mieli celu. Po co są tam przy Jezusie? I to mi pokazało obraz naszego Kościoła. Dziś nas jest tu wielu i wielu z nas dotyka, ociera się o Jezusa. Ale ilu z was tak naprawdę dzisiaj przyszło, wiedząc, czego chce? Wiedząc, po co przyszło? Wiedząc o swoich pragnieniach, będąc świadomym, zadając konkretne pytania? Szukając konkretnych rzeczy. Kołacząc do odpowiednich drzwi. Ten werset jeszcze. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jeszcze raz. O co prosić, jeśli nie wiesz, czego chcesz? Czego szukasz, jeśli nie wiesz, czego pragniesz? Gdzie kołatać, skoro nie wiesz, jakie drzwi chcesz otworzyć w swoim życiu? Jezus zachęca przez ten werset. On zachęca, abyś precyzował swoje pragnienia i byś je wypowiadał. Co byś pomyślał o człowieku, który chodzi tutaj wokół? Ja mam pytanie, ja chciałbym zadać pytanie. Ja chcę zadać pytanie. I w końcu, gdy my się pytamy, no to o co chcesz? No właściwie nie wiem. Tak przyszedłem i tak pytam, bo pytam. Co byś pomyślał o człowieku? Siedzimy tutaj i ktoś czegoś szuka. I na kolanach, i między krzesłami. I się pytasz, dlaczego ty szukasz? Wiesz co, właściwie to nie wiem. No szukam. Nie wiem, czego szukam. Jak znajdę, to się dowiem. Co pomyślicie o takim człowieku? Co pomyślicie o człowieku, który stoi przy jakiejś drzwiach i puka i długo puka i się pytasz go, no ale czemu ty pukasz, tu ktoś mieszka? Wiesz co, ja tak naprawdę to nie wiem. Pukam do tych drzwi, bo są. Ale nie wiem, co jest za nimi. Nie wiem, czy właściwie, czy się ucieszę, jak będą otwarte, czy będę zadowolony, jak jednak będą zamknięte i tam nikogo nie będzie. Co byś pomyślał o takim człowieku? Jakim ty jesteś w tym wersecie? Jezus chce przez ten werset cię zachęcić, byś precyzował pragnienia, byś precyzował swoje drogi, byś szukał, byś pytał o konkretne rzeczy. I nie mówię tu tylko o rzeczach materialnych, ale o służbie, o twoim miejscu w kościele, w rodzinie, ale też i o tych ziemskich rzeczach, jak praca, kariera, szkoła, byś używał rozumu, byś wchodził w dane drogi, twoje drogi. Ale by w tym był balans, byś z całego serca ufał Bogu. Byś nie pokładał nadziei w tym rozumie, ale go używał. Byś chodził drogami, twoimi drogami, ale byś na każdej z tych dróg pamiętał o Bogu i wpuszczał Go w te rzeczy. A wtedy On będzie widział te drogi. Jeśli one nie będą takie, to będzie je prostował. Twoje drogi, twoje wybory, twoje plany, twoje marzenia. Bo Jezus nie chce kukiełek. Jezus nie chce pustych lalek. Jezus nie chce samochodzika, którym steruje. On chce istot myślących. On chce istot, które wybierają, które mają marzenia, które planują, które tym się dzielą z Nim. Tak jak dzieci dzielą się z rodzicami. Słuchaj, tato, słuchaj, mamo, to chcę, tamto. Oni mają, ja słyszałem od rodziców, ja mam motywację, by pomagać mojemu synowi. Ja mam motywację, by pomagać mojej córce, bo wiem, czego on chce. Ja mam motywację dać mu pieniądze, bo ja wiem, na co on to przeznaczy. Nie ma motywacji, gdy jest taki fluś, taki ktoś, taki, nie wiem, jak to się u was mówi, ciepłe kruchy, taki ktoś, kto nic nie wie, nic nie chce. Ostatnia rzecz. Jeśli precyzujesz swoje pragnienia i dlatego Bogu zależy, byś ty wypowiadał, byś ty mówił, nawet jeśli On widzi twoje serce, widzi twoje pragnienia, On chce, byś to wypowiadał, byś ty wiedział o tym, czego chcesz. Jeśli precyzujesz swoje pragnienia, wykluczasz przypadek. Jeśli o coś prosisz, wiesz, że to dostałeś lub nie. Jeśli ten człowiek leżący tam przy sadzawce, pamiętamy go jeszcze, tak? By leżał, Jezus przeszedłby koło niego i on nic by go nie zapytał, a on by mu nie powiedział o swoim pragnieniu. Jezus by przeszedł i go uzdrowił. Czy ten człowiek by miał taką pewność, że to Jezus go uzdrowił? By powiedział, no może Jezus. A może ten anioł, co do sadzawki, jakoś zahaczył o mnie. A może po prostu jakieś miałem kamienie i samo się przepchało i 38 lat żyłem w bólu, ale jakoś, no, przeszło. Gdy on wypowiedział do Jezusa, Jezus mu odpowiedział. Ja chcę, abyście się o nic nie troszczyli. Ja chcę, abyście pokładali nadzieję w Bogu. Ale proszę was, precyzujmy nasze pragnienia. Wiedzmy, po co tu jesteśmy. Wiedzmy, jakie są nasze pragnienia, czego chcesz. I ja cię zachęcam do tego. Precyzuj. Szukasz żony, szukasz męża, precyzuj. To, co ci się, czego szukasz, co ci się podoba, mów o tym Bogu. Boże, chcę taką osobę. Może zakochałeś się i widzisz taką osobę, a ona nie odpowiada. Módl się o to. Miej konkretne prośby. I czekaj na Bożą odpowiedź. Zobaczcie, Paweł chciał uzdrowienia i prosił o konkretną rzecz. I kiedy on przestał się modlić o to? Mówi, 3 razy o to prosił. Nie wiemy, jak długo. Czy to były miesiące, czy to były posty, czy to całe zbory się modliły. 3 razy pytał Boga, kiedy przestał się o to modlić. Że mu się znudziło, albo powiedział, bo chyba Bóg nie chce. Nie. On dostał konkretną odpowiedź i gdy dostał konkretną odpowiedź, zostawił to. Bóg powiedział, to nie są drzwi. Te drzwi uzdrowienia nie są dla ciebie. Konkretna odpowiedź. Jak dać konkretną odpowiedź komuś, kto nie pyta konkretnie? Może masz wyobrażenie o tym, jaką byś chciał mieć pracę. Proś o nią konkretnie. Mów o tym. I czekaj na Bożą odpowiedź. I nie poddawaj się. I nie przestań, że ci się znudziło, albo bo chyba, bo nic się nie dzieje, to chyba Bóg. Skoro ja dzwonię do kogoś i pytam się o konkretną rzecz, do Dawida dzwonię, mówię, Dawid, chcę jechać na TGD. I czy mogę jechać z wami? Czy macie miejsce? Konkretne moje pragnienie, konkretne pytanie. I nie rozłączyłem się, mówiąc, no, bo długo było cicho, to chyba czekałem, aż odpowie, tak lub nie. Ja cię dzisiaj zachęcam, precyzuj. Precyzuj pragnienia. Jest dobrze planować. Jest dobrze. Dlatego może to będzie mocne, ale dzisiaj chciałbym, żebyś pomyślał też nad tą sytuacją, gdy prosiliśmy o modlitwę. Zobaczcie, mało ludzi powiedziało o swoich pragnieniach. Dlaczego? Co cię zatrzymało? Wstyd? A może to, że nie wiesz, czego chcesz? To jest wspaniały czas, kiedy możemy prosić. Może masz małą córkę, małego syna. Nie chcesz, by był wierzący? Dlaczego dzisiaj o tym nie powiedziałeś? Żebyśmy się modlili. Chcesz obudzić się z ręką w nocniku? Dlaczego nie powiedzieć o tym, że potrzebujesz pracy? Nie wierzysz w to, że modlitwa ma moc? A może, nie wiem, może nie mamy sprecyzowanych pragnień? A może nie jesteśmy zdeterminowani? Może tak naprawdę nie chcesz tego tak mocno? Skoro jest w stanie powstrzymać to, że się wstydzisz wypowiedzieć, albo boisz się, że ludzie pomyślą, że jesteś niezaradny, bo prosisz o to, żeby się modlili o pracę albo o twoje decyzje. Pan Bóg chce, abyś precyzował. Abyś wiedział, czego chcesz. Bo wtedy przychodząc tu masz cel. Bo wtedy żyjąc z Bogiem masz cele. Bo wtedy idąc drogą z Bogiem masz świadectwa. Bo pytasz o dane rzeczy, możesz tu wyjść i powiedzieć, to Bóg mi odpowiedział. To Bóg mnie tak przeprowadził. To Bóg przede mną zamknął. Tu Bóg mnie przed tym uratował, przed tym złym pragnieniem, przed tym złym planem. To już jest koniec mojego kazania. Mam nadzieję, że zainspirowałem was tak, jak sam zostałem zainspirowany przez te słowo. Naprawdę, te stare historie, te dobrze znane historie, Duch Święty jest niesamowity. Boże Słowo jest żywe. Możesz je czytać setki razy i czytasz 101 i pokazuje nowe rzeczy. Módlmy się o tym. Módlmy się o to. Amen.